Witam Państwa, jest poniedziałek, 23 listopada, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Szkoły zamknięte do końca roku, święta tylko z najbliższą rodziną. W sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji wygłosił plan działania w sprawie pandemii koronawirusa w Polsce. Wyróżnił 3 warianty ograniczeń w zależności od rozwoju sytuacji. Etap odpowiedzialności. Od 28 listopada do 27 grudnia, w którym regulacje obejmują możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W przestrzeni publicznej ciągle ma obowiązywać zakrywanie ust i nosa. Do 27 grudnia, czyli również w czasie świąt Bożego Narodzenia, będzie obowiązywać ograniczenie liczby osób na imprezach do 5. Limit ten nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Szkoły mają działać w trybie zdalnym do końca semestru. Ponadto ferie mają zostać skumulowane w jednym czasie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich województw. Przy czym zakazane będzie organizowanie wyjazdów na ferie zimowe. Pozostałe obostrzenia w etapie odpowiedzialności pozostają jak obecnie. Etap stabilizacji od 28 grudnia, w którym zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy będzie stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych i powolne rozluźnianie ograniczeń. Poziom czerwony zostanie wprowadzony, jeśli średnia liczba wykrywanych zakażeń z 7 dni spadnie poniżej 19 tysięcy, żółty poniżej 9,5 tysiąca, zielony poniżej 4 tysięcy. Natomiast w razie gwałtownego pogorszenia sytuacji epidemicznej zostanie wprowadzony 3 wariant – kwarantanna narodowa. Szczegółowy plan stosowania restrykcji zamieszczono na stronie internetowej rządu. Projekty rozporządzeń są poddane konsultacji społecznej. Swoje uwagi można wysyłać na adres konsultacje@koronawirus.kprm.gov.pl do 27 listopada do godziny 20 w temacie maila wpisując etap stabilizacji lub kwarantanna narodowa. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 156 zgonach z powodu chińskiego koronawirusa. Wczoraj resort informował o 330 zgonach, w sobotę 574. W Polsce z powodu wirusa w weekend łącznie zmarło ponad 1000 osób i ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi już prawie 13 800. Według resortu zdrowia wczoraj potwierdzono 15 tysięcy nowych zakażeń, wykonano 27 tysięcy testów. Hospitalizacji wymaga obecnie ponad 22 200 chorych na COVID. Z soboty na niedzielę zanotowano spadek liczby zajętych łóżek o prawie 400. Zajętych jest prawie 2150 respiratorów. Naukowcy przewidywali wzrost liczby zakażeń, ale rząd to zlekceważył. Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla portalu Onet powiedział w piątek, że nikt nie przewidział tak dużego wzrostu liczby zakażeń, jaki obserwowaliśmy w Polsce w ostatnich tygodniach. Mimo że mam do dyspozycji 4 zewnętrzne zespoły analityczne, co oznacza 4 modele rozwoju pandemii, żaden z nich nie przewidział takiego skoku zakażeń, jaki miał miejsce w Polsce w przeciągu ostatnich tygodni. Okazało się, że modele te nie mają zdolności do prognozowania punktu przesilenia. One są dobre do krótkookresowych prognoz i symulacji, ale nie sprawdziły się do wyłapania momentu przyspieszenia, powiedział minister. Jednak gwałtowny wzrost liczby zakażeń i zgonów na COVID-19 prognozował na przykład Uniwersytet Waszyngtoński, o czym informowaliśmy w programie Idź Pod Prąd na żywo na początku września, kiedy całkowita liczba zgonów spowodowanych koronawirusem w Polsce przekraczała 2 tysiące. Teraz jest to już prawie 14 tysięcy. Tak o działaniach rządu i prognozach amerykańskich naukowców mówił 8 września pastor Paweł Chojecki.
Nie rząd pisowski jest najbardziej odpowiedzialny za to, co się w tej chwili dzieje. I tu jeszcze raz poproszę, żebyście zobaczyli na tym wykresie, co się będzie działo, jeśli posłuchamy tego nie rządu. To jest ten wykres.
I wzrost go
do 20 tysięcy pod koniec roku. 20 tysięcy. Teraz, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Teraz mamy 2 już z górką tysiące.
Za wiele miesięcy, a
przez,
tutaj
za 3 miesiące może być 20 tysięcy.
Mimo tych ostrzeżeń rząd PiS utrzymywał naukę stacjonarną w szkołach, a w październiku nakazał także rozpocząć naukę stacjonarną na uniwersytetach. Naukę zdalną zaczęto wprowadzać dopiero w drugiej połowie października. Minister Niedzielski przyznaje teraz, że na wzrost liczby zakażeń miał wpływ powrót do nauki stacjonarnej we wrześniu. We wrześniu wróciliśmy do pracy i do szkoły i ten brak przestrzegania reżimu doprowadził do tego wzrostu nowych zakażeń. Tu nie chodzi o to, że w szkołach powstały ogniska, bo tych było naprawdę niewiele. Chodzi o liczbę interakcji społecznych, która we wrześniu zdecydowanie wzrosła, powiedział Niedzielski. Sanepid wyjaśnia rozbieżności w raportach. Tymczasowy szef Sanepidu Krzysztof Saczka przyznał, że rozbieżności w raportach dotyczących liczby zakażeń w skali kraju sięgają w sumie 22 tysięcy. Zaznaczył przy tym, że te dane w żaden sposób nie przekładają się na sytuację epidemiczną i na podejmowane decyzje, ponieważ dotyczą długiego okresu. Największe rozbieżności pojawiły się na Mazowszu. Wobec odpowiedzialnych za zaniedbania osób mają zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe. Zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska stwierdziła, że osoby nieprzygotowane metodologicznie mogły odnieść wrażenie, że między raportami są istotne różnice, które wpływają na przebieg epidemii, a takiego wpływu nie ma. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział uruchomienie w najbliższych dniach specjalnej witryny, na której będą publikowane wszystkie wyniki z powiatów i województw. Ponad 200 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Stanach Zjednoczonych w piątek. To rekordowa liczba przypadków zakażeń oficjalnie potwierdzonych w Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa potwierdzono u najstarszego syna prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Rzecznik Donalda Trumpa juniora potwierdził, że syn prezydenta czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby. W czwartek w USA z powodu chińskiego koronawirusa zmarły 2064 osoby, to najwięcej od wiosny. Oddział Agencji Zarządzania Kryzysowego w stanie Teksas poinformował, że z powodu znacznego przeciążenia kostnic do pomocy wysłani zostali funkcjonariusze Gwardii Narodowej. Burmistrz hrabstwa El Paso w Teksasie, Dee Margo, na Twitterze napisał, że władze lokalne także włączyły się do pomocy kostnicom. Ponieważ nastąpił szybki wzrost liczby przypadków koronawirusa i hospitalizacji, niestety obserwujemy również zwiększenie liczby zgonów. Ściśle współpracujemy z domami pogrzebowymi i kostnicami, aby pomóc personelowi przytłoczonemu zwiększonymi obowiązkami, a także w koordynacji zasobów, pisał Margo. We Francji z powodu nakładanych obostrzeń epidemicznych dochodzi do protestów. W niedzielę w wielu miastach Francuzi wyszli na ulicę, by domagać się zniesienia zakazu uczestnictwa we mszach. Wiele osób w ramach protestu przechodziło pod zamknięte drzwi kościołów. W pobliżu świątyń stanęły patrole policji. Protesty organizowane są także we Włoszech. Tam największy sprzeciw wzbudza propozycja rządu, by wszystkie szkoły i uczelnie prowadziły nauczanie zdalne do 7 stycznia. W Turynie uczniowie szkół zapoczątkowali ruch Szkoły dla Przyszłości, w ramach którego protestują przeciw nauce zdalnej i twierdzą, że nie rozprzestrzeniają wirusa. 4 grudnia we Włoszech ma zacząć obowiązywać rozporządzenie o nowych obostrzeniach epidemicznych, takich jak ograniczenie godzin funkcjonowania sklepów i punktów gastronomicznych. Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock poinformował dzisiaj, że jest szansa na rozpoczęcie szczepień przeciw COVID jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć szczepienia w przyszłym miesiącu. Większa część programu szczepień będzie miała miejsce w styczniu, lutym, marcu. Mamy nadzieję, że po Wielkanocy wszystko zacznie wracać do normy, powiedział Hancock. Słowa brytyjskiego ministra padły wkrótce po tym, jak firma AstraZeneca ogłosiła, że opracowana przez nią szczepionka na COVID-19 ma 90% skuteczność. Brytyjczycy rozważają także skorzystanie ze szczepionki opracowanej przez niemiecką firmę BioNTech i amerykański koncern Pfizer. Brytyjski minister zdrowia już w piątek mówił o tym, że wkrótce ma rozpocząć się proces dopuszczenia szczepionki do użytku. Komunistyczne Chiny ogłosiły propozycję przypisania każdemu człowiekowi na świecie kodu zdrowotnego, który oficjalnie ma pomóc usprawnić podróżowanie i przemieszczanie się osób między państwami. O propozycji poinformował przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping w sobotę podczas szczytu państw G20. Kody miałyby zawierać informacje o wynikach badań właściciela na obecność koronawirusa. Mamy nadzieję, że więcej krajów dołączy do tego mechanizmu, powiedział chiński przywódca. Przed kodami ostrzegł na Twitterze dyrektor organizacji Human Rights Watch Kenneth Roth. Początkowe skupienie na zdrowiu może się z łatwością przerodzić w konia trojańskiego dla szerszego nadzoru politycznego i wykluczenia, napisał. Czechy obniżają podatki. Czeski rząd uważa, że w trudnym czasie pandemii trzeba ulżyć obywatelom i zmniejszyć obciążenia podatkowe. Najniższa stawka podatku dochodowego ma w efekcie reformy spaść z ponad 20 do 15%. W kieszeniach Czechów zostanie równowartość około 14 miliardów złotych. Propozycję poparła już niższa izba czeskiego parlamentu. Teraz nowe prawo czeka na zatwierdzenie przez Senat i prezydenta. Stany Zjednoczone i Tajwan podpisały 5-letnie porozumienie o współpracy. Amerykański podsekretarz stanu do spraw ekonomicznych i wiceminister do spraw gospodarczych Tajwanu spotkali się w piątek w Waszyngtonie, by przeprowadzić pierwszą edycję dialogu o partnerstwie gospodarczym. Podczas spotkania przedstawiciele ekonomicznego i kulturalnego biura przedstawicielskiego Taipei w USA oraz Amerykańskiego Instytutu na Tajwanie podpisali 5-letnie porozumienie o współpracy. W treści umowy czytamy, że współpraca amerykańsko-tajwańska oparta jest na historycznie silnych więziach gospodarczych i inwestycyjnych, pokrewieństwie kulturowym, wspólnych wartościach demokratycznych i wspólnej wizji świata, która obejmuje praworządność, przejrzystość, dobrobyt i bezpieczeństwo dla wszystkich. Dialog o współpracy dotyczyć będzie obszarów takich jak sieć 5G, internet, inwestycje, łańcuchy dostaw, technologia i produkcja. Umowa za 5 lat ma zostać przedłużona. Na początku grudnia Tajwan odwiedzić ma szef amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska Andrew Wheeler. Arabia Saudyjska będzie rozwijać sztuczną inteligencję z komunistycznymi Chinami. Władze Arabii ogłosiły, że zainwestują 20 miliardów dolarów w rozwój sztucznej inteligencji. Projekty będą realizowane w ramach wizji 2030, która ma zmniejszyć uzależnienie kraju od ropy naftowej. Do 2030 roku ma powstać ponad 300 firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Saudowie rozwijają współpracę w tej dziedzinie z firmami z komunistycznych Chin. Saudyjskie Krajowe Centrum Sztucznej Inteligencji podpisało w październiku umowy o współpracy z firmami Huawei i Alibaba Cloud. Alibaba Cloud ma rozwijać systemy zarządzania tak zwanymi inteligentnymi miastami, a Huawei ma projektować rozwiązania związane z użyciem przez sztuczną inteligencję języka arabskiego. Komunistycznym Chinom udało się zhakować system amerykańskiego myśliwca, relacjonuje Marcin Palimonka.
Chinom udało się zainfekować systemy jednej z firm uczestniczących w produkcji amerykańskich myśliwców F-35 Lightning. Zainfekowane zostało oprogramowanie, które zinstalowane na pokładzie maszyny. Zaatakowana firma musiała napisać kod programu od nowa oraz wykonać dodatkowe sprawdzenia zabezpieczeń, co spowodowało opóźnienia w projekcie oraz wzrost ceny samolotów. Koncern Lockheed Martin, produkujący F-35, dysponuje ogromnymi funduszami, które przeznacza na ochronę cybernetyczną swoich projektów. Jednak nie każdy podwykonawca zaangażowany w projekt F-35 dysponuje takimi zabezpieczeniami, co w tym przypadku pozwoliło Chinom zainfekować oprogramowanie myśliwca. Na razie nie jest znana skala ataku, jakiej dokonali Chińczycy, ale luka, która go umożliwiła, została już załatana.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.